Zamachów na Adolfa Hitlera było spokojnie ponad 40, generalnie ciężko się temu dziwić, a o dwóch z nich opowiedzieliśmy sobie już tydzień temu. Dziś jednak skupimy się na zamachu na Führera, który miał największą szansę zakończyć się sukcesem. Tak, o tym w Wilczym Szańcu. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, czas na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez historię. Co to było, ten cały Wilczy Szaniec? To miejsce było drugim domem Hitlera, więc nie dziwi, że było lepiej pilnowane niż Alcatraz i Strefa 51 razem wzięte. Przede wszystkim Wilczy Szaniec był świetnie zakamuflowany przed atakami z powietrza. Był położony w mazurskich lasach, na których rozwieszono kilometry siatki maskującej. A było co maskować, bo poza bunkrami było tam lotnisko, koszary, stacja meteorologiczna, a z udogodnień na przykład sauna. Wszystko to otoczone trzema strefami bezpieczeństwa z karabinami maszynowymi, polami minowymi i tysiącami żołnierzy, którzy strzelali nawet do swoich, jeśli ci pomylili hasło. Jak to się w takim razie stało, że najpoważniejszy zamach na Hitlera odbył się właśnie w takich warunkach? Przeprowadził go ktoś poza wszelkimi podejrzeniami. Klaus von Stauffenberg, który od pewnego czasu brał udział w naradach z udziałem wodza. Nie działał jednak sam. To był naprawdę duży spisek, który miał na celu załatwienie Hitlera, przejęcie władzy i uratowanie resztek Rzeszy przez pokojowe dogadanie się z aliantami. Jednak pierwszym krokiem było pozbycie się Adolfa, który nie brał kapitulacji pod uwagę. Stauffenberg nadawał się do tej roboty idealnie, nikt go nie podejrzewał, a z racji przebywania na naradach mógł mieć przy sobie teczkę, w której dało się umieścić bombę. Nosił ją przy sobie ze 2 tygodnie, czekając na dobrą okazję, która w końcu się przytrafiła, 20 lipca 1944 roku. Tego dnia został wezwany na naradę w Wilczym Szańcu. Miała się rozpocząć o 12.30. Chwilę przed nią Stauffenberg razem ze swoim adiutantem przygotowali materiał wybuchowy, przy czym nie do końca, bo umieścił tylko jeden zapalnik w ładunku, drugiego nie zdążył przygotować, bo ktoś wezwał go wcześniej niż było w planie. Zamachowiec udał się więc na spotkanie tylko z połową arsenału, jakiego początkowo planował użyć. Mimo to Klaus wiedział, że lepszej okazji może nie mieć. Trzeba przyznać, że miał całkiem niezłą bajerę, bo powiedział, że w wyniku walk na frontach ma uszkodzony słuch i żeby dobrze pomagać przy naradzie, to musi stać blisko Hitlera. Udało się. Postawił teczkę metr od wodza Rzeszy, po czym zapasy bajery najwyraźniej mu się skończyły, bo powiedział coś w stylu: chłopaki, wiecie co, ja muszę wyjść, żeby ten... O, żeby zadzwonić, właśnie, muszę wyjść zadzwonić, no to cześć. Nikt się tym za bardzo nie przejął, a zamachowiec opuścił naradę. Jak gdyby nigdy nic, wyjeżdżając z Wilczego Szańca, usłyszał za plecami srogi wybuch. Była 12.42. Stauffenberg wylądował w Berlinie, gdzie jego kumple spiskowcy mieli już wcielać w życie plan przejęcia władzy i zaczynać negocjacje pokojowe. Może nawet liczył na to, że zostanie powitany jak bohater, no bo w końcu zabił Hitlera. Nawet sobie nie wyobrażam, jak musiał być zdziwiony, kiedy na lotnisku nikt na niego nie czekał, a zaraz potem dowiedział się, że wąsaty popapraniec przeżył. Dokładnie tak. Adolf znowu miał szczęście. W momencie wybuchu ładunku Hitler pochylał się akurat nad mapą rozłożoną na wielkim dębowym stole. Poza tym ktoś przesunął teczkę z bombą i oparł o masywną nogę stołu. To nie koniec, bo narada odbyła się w naprawdę niekorzystnej dla wybuchu sali. Wnętrze było zrobione z drewna, włókna szklanego i gipsu, co lepiej pochłonęło energię niż zrobiłby to beton w każdym innym bunkrze. Poza tym okna były otwarte, więc ta energia wybuchu miała gdzie uciekać. Kilka niepozornych szczegółów uratowało życie Hitlerowi, choć nie wszyscy w tym pomieszczeniu mieli tyle szczęścia, bo 4 osoby zginęły. Momentalnie domyślono się, kto stał za zamachem. Stauffenberga i jego najbliższych współpracowników szybko złapano i równie szybko rozstrzelano, ale Hitler się tym nie zadowolił. Kazał wytropić cały spisek i ukarać jego członków, a nawet ich rodziny. W wyniku tego dochodzenia zginęło 7 tysięcy osób. Naprawdę ciężko sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby któryś z zamachów się udał. Czy po prostu wojna trwałaby krócej, czy może do dziś mielibyśmy za sąsiadów III Rzeszę, która uratowałaby się traktatem pokojowym. Nie ma co tutaj gdybać. Pewne natomiast jest, że masa ludzi była gotowa podjąć to ryzyko, próbując zabić Hitlera, co jednak udało się dopiero jemu samemu. Tylko czy na pewno? Bo są na ten temat różne teorie, ale to już opowieść na inny odcinek. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.